Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wieczorną porą witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, rozpoczynając rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja naszego spotkania podjętego w Radiu Maryja i w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Cykliczna audycja Minął Miesiąc. W studiu Radia Maryja jest z nami pan profesor, doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Witam serdecznie panie profesorze i dziękując za pierwszą część spotkania zapraszamy na drugą.
Tak, nie chciałbym powtarzać tego, co mówiłem w pierwszej części, dlatego no, chciałbym, żeby słuchaczki i słuchacze przyzwyczaili się do słuchania od początku, od tej 18.10. Myślę, że były bardzo ważne sprawy w tamtym okresie.
Tym bardziej, panie profesorze, że pierwsza część jest także powtarzana w telewizji Trwam, czyli jest możliwość dla tych, którym czas nie odpowiada, aby zapoznać się z tymi treściami, chociażby w czasie późniejszym.
A, no to się ogromnie cieszę. Natomiast jest po prostu zbyt wiele tematów, które zapowiadałem, dlatego tylko ograniczę się do bardzo krótkiego podsumowania niektórych spraw wyeksponowanych w pierwszej części, ewentualnie rozwinięcia pewnych wątków i podjęcia spraw z problematyki wewnętrznej, która przecież jest teraz tak złożona. Znów jesteśmy po raz któryś na krawędzi jakichś bardzo radykalnych zmian. Zacznę od tego, że dzisiaj w pierwszej części starałem się maksymalnie pokazać rozmiary fali ateizacji w Polsce, takiej przyspieszonej, systematycznej ateizacji, podważania wiary, podważania wiarygodności Kościoła, która jest prowadzona, sączona konsekwentnie we wszystkich głównych tygodnikach, tych największych. Już wymieniałem i tutaj szczegółowo opisywałem to, co robi Wprost pod tym względem, ale pokazywałem antykościelne, antyreligijne teksty w Newsweeku, też bardzo dużo nakładowym piśmie. Dodajmy do tego Politykę, która nawet nie wstydzi się reklamować swoją naklejką taką na okładce, zachęcającą do czytania wyjątkowo agresywną, antyreligijną książkę Dawkinsa Przeciwko Bogu i Wierze. Dodajmy do tego takie pismo jak Postkomunistyczny Przegląd, przekrój, który cytowałem na wielu, jeśli chodzi o różne przykłady antyreligijne i antykościelne. Dodajmy do tego dzienniki takie jak Wyborcza, jak Trybuna. Nie mówię już o szkaradnych szmatławcach typu Nie, czy Fakty i Mity. Trudno mi ocenić, co się dzieje w każdym z mediów elektronicznych. Jedno jest pewne, że TVN24 prowadzi szczególnie agresywną, judzącą akcję przeciwko Kościołowi, przeciwko Radiu Maryja, że reprezentuje jednoznacznie interesy sprzeczne z polskością. Zresztą tak ofensywa antyreligijna to jest nie tylko polską specjalnością. Właśnie niedawno widziałem tekst w Rzeczpospolitej. Nowa krucjata wrogów Pana Boga, pokazujący, jak bardzo nasiliły się w ostatnim czasie wystąpienia najagresywniejszych ateistów, typu właśnie profesora Dawkinsa, którego tak reklamował przekrój w tytule Bóg, czyli wielkie zło, który tak reklamuje Polityka. Autorka Rzeczpospolitej pisała: kolejna fala ateizmu nie bawi się w niuanse. Ateiści nie chcą chłodnej tolerancji. Oni chcą wojny i zwycięstwa. Dodajmy, że w tej wojnie coraz chętniej posuwają się do fanatycznych obelg i epitetów. I właśnie o tym dzisiaj mówiłem w tej pierwszej części, pokazując rozmiary tej kampanii, z której niestety ogromna część katolików, nie tylko zwykłych zjadaczy chleba, ale publicystów, naukowców, zdawałoby się, którzy powinni być lepiej poinformowani, nie zdaje sobie w pełni sprawy z tego systematycznego jątrzenia jadu, wrogości do wiary, wrogości do Kościoła. Dlatego przygotowuję tą moją książkę, którą powinienem skończyć do końca sierpnia. Biała księga na temat, pod tytułem Walka z Kościołem i narodem w mediach. Czy media w walce z Kościołem i narodem? Będzie to około 300-stronicowa książka. Na koniec będzie jakieś 50-60 stron czarny leksykon dziennikarzy, pokazujących tych najbardziej agresywnych, atakujących najczęściej równocześnie i Kościół, i naród. Bo to już się tak zbiega w naszej historii, że Kościół katolicki odgrywał ogromną rolę także w walce o polskość, o patriotyzm i jest w równym stopniu zwalczany jak patriotyzm, tradycje narodowe, najczęściej przez tych samych ludzi. I dzisiaj tutaj pokazywałem to bardzo szeroko na tle w redakcji Wprost, na tle jej obecnego naczelnego, pana Stanisława Janeckiego, którego już w 1998 roku, nie wiedząc oczywiście, że będzie naczelnym, pokazywałem jako najagresywniejszego przeciwnika narodu, oczerniacza Polski, różne teksty, jak to nas nie lubią, czarne owce, Polacy właśnie jako ten arcynegatywny naród według różnych ocen. I tego samego pana, który równocześnie jątrzył jak mógł przeciwko Kościołowi katolickiemu. To warto tylko przypomnieć, pokazywałem między innymi okładkę z tekstu, z jego tekstu wyeksponowano, to znaczy jego tekst wyeksponowany na okładce Wprost, Kościół niezgodny. 1995 rok, kiedy pan redaktor Janecki już głosił arcynonsensowne twierdzenia o tym, jaki to jest rozłam w polskim kościele, że większość biskupów chce odwołania prymasa Glempa i odnowy kościoła, jak to on sugerował. I co najlepsze, był tak rzekomo dobrze poinformowany, że twierdził, że już wytypowano następcę dla prymasa Glempa. Kogo? Biskupa Życińskiego. Tak było w jego tekście w 1995 roku. Jak wiadomo, minęło wiele lat. Do rozłamu w kościele nie doszło, chociaż Wprost wielokrotnie potem głosił tezę o rozłamie, a w ostatnich latach to sugerował, że tym rozłamem ma kierować przede wszystkim Radio Maryja. To były te metody. Przeciwstawiał Radio Maryja papieżowi Janowi Pawłowi II, jak gdyby właśnie Radio Maryja nie było tak mocnym reprezentantem głoszonych przez Ojca Świętego idei i tak wiele nie informowało na każdym kroku, tak starało się jak wszystkie słuchaczki i słuchacze Radia Maryja mogą się przekonać, odwoływać się do tego, do dorobku wspaniałego papieża Polaka. Ale ponieważ ja mówiłem dzisiaj, pokazywałem przede wszystkim te sprawy zagrożeń dla Kościoła, prób oddziaływania na wyobraźnię młodych ludzi poprzez takie sączenie, bardzo zręczne, niejednokrotnie rozmaitych ataków na Kościół, wiarę i tak dalej. I tu jest sprawa ogromnie istotna. Chodzi o to, żebyśmy się o wiele większym stopniu uczulili, przyjrzeli się tej świadomej agresji przeciwko naszej wierze i przeciwko naszym uczuciom. I widzieli, że to nie jest takie zupełnie obojętne, jakie pisma, jakie tygodniki się czyta. Ja mogę zrozumieć ojca dyrektora, że tylekroć nawołuje w Radiu Maryja: czytajcie pisma chrześcijańsko-patriotyczne, czytajcie Nasz Dziennik, czytajcie Niedzielę, czytajcie Naszą Polskę, Przegląd Wszechpolski, Arkana, po prostu dlatego, że niestety te pisma, choć nie mają za wielkiego nakładu, ale reprezentują walkę o prawdę, walkę o wiarę, walkę o polskość, a w tych innych pismach To mówię, we wszystkich tygodnikach, popularnych tygodnikach, tych największych nakładowych, choć na przykład Niedziela, trzeba przyznać, ma spory nakład, ale jest przeznaczona przede wszystkim dla katolickiego gremium. Ile wiem, nie wiem, ile jest teraz, czy ponad 200 tysięcy nakładu, ale chodzi o te barwne tygodniki, takie jak Wprost, Polityka, Newsweek. To trwa, to jątrzenie przeciwko Kościołowi i patriotyzmowi, i myślę, że powinny być wyciągnięte z tego jakieś wnioski, że po prostu rodzice powinni uczulać swoje dzieci, sąsiedzi powinni uczulać nawzajem swoich sąsiadów na to, co się czyta, co się łączy i jakiego typu trucizna jest tam przedstawiana. I może w tym bardzo wielkim źle, jakie nastąpiło ostatnio, w tej niebywale agresywnej kampanii przeciwko ojcu dyrektorowi Radiu Maryja, będzie w rezultacie, zrodzi się z tego ogromnego zła coś niespodziewanego dla inicjatorów złowieszczej kampanii. Po prostu obudzimy się, przejdziemy do kontrofensywy. Zaczniemy dużo baczniej zwracać uwagę na to, co kryje się za błyskotliwymi nieraz tekstami Wprost, za bardzo ładnie wydawanym magazynem typu Wprost. Jakiego typu jady są nam serwowane w bardzo zręczny sposób. Pokazywałem zresztą i to w dzisiejszym Wprost, naszym dzienniku, gdzie piszę o Wprost walce z Kościołem. Kilka dni temu w pierwszym odcinku ten temat pokazywałem, do jakiego stopnia Wprost to są takie właśnie farbowane lisy. Pismo założone w stanie wojennym, w najczarniejszym okresie stanu wojennego, 5 grudnia 1982 roku. Pismo Janczarów wobec Jaruzelszczyzny. Potem kierowane przez kilkanaście lat przez Marka Króla, który był sekretarzem KCPZPR, które od razu po 1989 roku świadomie wychodziło z fikcyjnymi problemami zastępczymi. Chodziło o to, żeby odwrócić uwagę od tak niezbędnych dla Polski procesów dekomunizacji, lustracji, zdławionych przez politykę grubej kreski, ale które próbował podjąć Jan Olszewski. To żeby temu przeciwstawić się, rzucono świadomie inne tematy. Szukano specjalnie namalowanych nowych wrogów. Pokazywano rzekome zagrożenie totalitarne ze strony Kościoła. Sączono tak ciągle to. Nawet Ojca Świętego przedstawiano jako totalitarystę. Pokazywałem taki artykuł angielskiego autora, który przedrukowano we Wprost. Starano się przedstawić jako główne groźby w Polsce, rzekomą groźbę powstania fanatycznego, a jakże, polskiego kościoła wyznaniowego i polskiego nacjonalizmu i antysemityzmu. To było ogromnie konsekwentnie robione. A z tego potem była dalsza konsekwencja. Zaatakowanie, wielokrotne atakowanie we Wprost i we wszystkich innych tych pismach Radia Maryja, Telewizji Trwam. Dlaczego? Bo były te właśnie forum. Najpierw głównie tylko Radio Maryja, bo przecież Telewizja Trwam istnieje tylko kilka lat, później także Telewizja Trwam, były bastionami prawdy o okradaniu Polski, prawdy o szkodach przynoszonych przez grubą kreskę, enklawami wolności słowa, enklawami patriotyzmu i obrony wiary chrześcijańskiej. Tego nie mogli ścierpić wrogowie Polski, wrogowie wiary, których było tak wiele, jest w dominujących, najbardziej wpływowych mediach, najczęściej oddziedziczonych po PRL-u, czy przejętych za darmo, tak jak Wprost, które się uwłaszczyło za darmo, redakcja Wprost, majątkiem tego tygodnika. Warto przypominać tą historię, między innymi pisał o niej niedawno w świetnym tekście redaktor Siergiejczyk w naszej Polsce. I to, co, do czego doszło w ostatnich dwóch tygodniach, dlatego poświęciłem temu tak wiele czasu, bo ogromnie ważne, to była, raz jeszcze podkreślę, największa bitwa o wolność słowa po 1989 roku. Wygląda na to, że ta bitwa została wygrana przez nas, przez obrońców wiary i polskości. Ale były ogromne zagrożenia, w których sięgano po pomoc zagraniczną. Te tysiące listów, które napłynęły z centrum Wiesenthala, po to, aby zaszkodzić prawdziwemu obrazowi Radia Maryja, telewizji Trwam. Wszystko poza tym, ogromnie niechlubna rola odegrana przez niektórych duchownych, części byłych duchownych, tak jak do jezuita Obirek i dominikanin Bartoś, no już na szczęście milczy wielki donosiciel, skrajny donosiciel ksiądz Czajkowski, jeden z najgorszych wrogów Radia Maryja, no ale jak odkryto, że 24 lata donosił dla SB, to musiał przycichnąć, bo pewno by zabrał głos. O! Byłby w czołówce atakujących dzisiaj. No i niestety niektórzy, znalazła się grupa też takich duchownych, którzy atakowali nawet duchownych, zakonników, którzy atakowali prowincjała, innego ojca prowincjała, innego zakonu, ojca Klawkę, za to tak mądre, bardzo wielostronne oświadczenie. Są to rzeczy przedziwne. Wtedy, kiedy w Polsce jest tak ogromna zagrożenia, ogromne zagrożenie ateizacją, szerzoną w najbardziej perfidne sposoby na łamach różnych mediów, to zamiast, żeby doprowadzić do jednolitego wystąpienia wszystkich środowisk ludzi wierzących, niektórzy stanęli po stronie wrogów. Wspierali akcje wprost, postkomunistycznego wprost. Wspierali akcje postkomunistycznej trybuny, polityki, czy wydawanych przez Niemców gazet typu Der Dziennik, czy tygodnika Newsweek. Pamiętajmy, chociaż nazwa jest angielska, Newsweek, ale to wydaje niemieckie wydawnictwo Springera. A dla niemieckich gazet i tygodników solą w oku jest to, co robi Radio Maryja i telewizja Trwam. Obrona polskości, obrona polskiej ziemi, obrona Polaków w Niemczech także. Ileż razy wypowiadały się osoby z Polonii w Niemczech na falach Radia Maryja. Dość przypomnieć pana Marka z Bawarii, czy pana Stanisława i iluż innych. To im ogromnie przeszkadza. To, że nagłaśniamy, że ja ileż razy cytowałem profesora Krasnodębskiego z Bremy, czy Krystynę Grzybowską, byłą korespondentkę w Niemczech, które krytykują właśnie przejawy niemieckiego szowinizmu. To u nas, w Radio Maryja, mówię u nas, bo czuję się związany z radiem, nagłaśniano wspaniałego Niemca, Karla Bedermana, który potrafił wznieść się ponad narodowe podziały i który w imię zbliżenia z Polską nie mógł ścierpieć szowinizmu niektórych swoich rodaków niemieckich, oszukiwania Polaków. Zapłacił za tą bardzo dobrze płatną posadą właśnie w Unii Europejskiej. I myślę, to bardzo im przeszkadza, że Radio Maryja do tego stopnia broni polskość. Więc czy dziwimy się, że Dziennik, czy raczej Der Dziennik, tak atakuje Radio Maryja, że tak atakuje Newsweek? Zresztą notabene Newsweek wyraźnie atakuje ten rząd i premiera Kaczyńskiego. Nie znosi w tym rządzie tego, że ten rząd broni interesów narodowych. Proszę sobie przyjrzeć się Newsweekowi z ostatniego roku. Przecież tam były numery, w których było po 7 ataków na obecny rząd, na premiera, na ministra Ziobro. W jednym numerze 7 ataków. Do tego stopnia ten wydawany przez Niemców tygodnik nie znosi rządu, który chce bronić polskiej godności i polskich praw. Do tego dochodzi, a to porównanie ohydne, które tam padło ze strony zastępcy naczelnego Newsweeka Kaczorowskiego, porównał Jarosława Kaczyńskiego do Putina, który wiemy jak postępuje, jak jest odpowiedzialny za wręcz terror wobec Czeczeńców, za zniszczenie tak wielkiej części Czeczenii. I odpowiedzialny za ogromnie brutalną rozprawę z opozycją. Dlaczego nie wyjaśnia się sprawy zabójstwa Litwinienki w Wielkiej Brytanii? Mógłbym tu długo mówić. Jak można było porównać niby w polskim, a faktycznie wydawanym przez Niemców tygodniku, reprezentującym nie polskie interesy, jak widać, tak atakować premiera własnego kraju w tak nieuczciwy sposób? Dlatego mówię, była to wielka batalia o wolność słowa. Pierwszy etap jej minął. Widać rozgoryczenie niektórych atakujących, ale proszę Państwa, musimy się zliczyć z ponawianymi atakami i dlatego apeluję, nie wolno milczeć, nie wolno być biernym. To jest test na zachowanie nas wszystkich w przypadku takich zagrożeń. Tu Radio Maryja, to nie chodzi tylko o Radio Maryja. To chodzi o polskość, to chodzi o obronę wiary, to chodzi też o podstawowe nasze prawa do wolności słowa, do prawdziwego pluralizmu. Ale mówiłem, że ataki na Kościół wiążą się równocześnie z atakami na naród. Najczęściej robią to te same osoby. Teraz dla przykładu podam taką historię. Teraz zdemaskował Marek Nowakowski w jednym z tygodników, świetny pisarz Marek Nowakowski, że donosicielem przez wiele lat dla MSW był niejaki krytyk literacki, bardzo znany, Wacław Sadkowski, redaktor naczelny literatury na świecie. Tuż ja miałem tą przyjemność, raczej przykrość, poznać go jako zły, jak zły grosz. W latach 80., kiedy on był bardzo wpływowy, o ile pamiętam, był nawet komisarzem w penklubie. Otóż zderzałem się z panem Sadkowskim, bo ja wystąpiłem przeciwko Pola Kożerczemu, pisarzowi żydowskiemu, Dzierżowi Szpiro, jego książce X-y, paszkwilowi na Polskę w XIX wieku, w dobie Królestwa Kongresowego, gdzie Polakożerczy pisarz, między innymi w usta aktora Ziółkowskiego, umieszczał takie niby żartobliwe stwierdzenia. Teatr Narodowy jest taki jak Polska. Nie warto odbudowywać go, najlepiej jeszcze lepiej zniszczyć. Włożył tego typu słowa w usta znanego polskiego patriotycznego aktora. Ale Polska była tam pokazana jako kraj niezwykle ciemny, szowinistyczny, antysemicki. I chodziło to też o załatwianie takich partyjnych porachunków węgierskich. Wtedy bano się polskiej zarazy, więc tym chętniej widziano obrzydzanie Polaków. Pan Sadkowski nie znał węgierskiego, ale wystąpił w obronie Szpiro, nagłaśniał go, bo po prostu był sam Polakożerczy, nie rzeczy. I do mnie napisał taki list krytyczny: Unus defensor Maria, że ja jestem tym jedynym obrońcą Marii, czy jakiś dziwnie uparcie broniący polskich rzeczy. Potem pan Sadkowski wydrukował w swoim czasopiśmie książkę, recenzję arcypochwalną o książce Pola Kożerczej, książce Wybór Zofii Styrona. Książka ta pokazywała, miała skrajnie antypolską fabułę. Jednym z najczarniejszą postacią w tej książce był polski profesor, ojciec tejże Zofii, wymyślony polski profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wymyślił pomysł eksterminacji Żydów i go przedstawił Niemcom, Himmlerowi, komuś tam. I nie było oczywiście takiego profesora UJ-u. Profesorów UJ-u aresztowano. Wymordowano wielką część. To był te, ale właśnie ponieważ w interesie niektórych jest wybielanie Niemców i obciążanie Polaków, to właśnie taka była fabuła wyboru Zofii. I tą książkę pochlebnie nagłaśniano na łamach literatury na świecie. Ile pamiętam, wspierał to Koźniewski i inny donosiciel i Polakożerca. I wsparł też swym autorytetem Jan Józef Lipski. Dość ciekawe to było ten. I teraz zdemaskowany został ten pan jako długoletni donosiciel. I jest rzeczą ciekawą, że powtarzającą się, ileż osób zdemaskowanych jako tajni współpracownicy było w przeszłości takimi skrajnymi Polakożercami. Czy mam przypominać? Opisuję w czerwonych dynastiach dynastię donosicieli szczypiorskich, kiedy to Andrzej Szczypiorski donosił na ojca i matkę, z kolei jego własny syn donosił na niego. Andrzej Szczypiorski był jednym z najgorszych wrogów Kościoła, choć nie, przepraszam, w 82 roku i w czasach Rozelczyzny nagle on popisywał się jako opozycjonista, przeżył niby cudowne nawrócenie, a po 89 roku zaczął atakować Kościół w najbrutalniejszy sposób. To on, żeby zdobyć popularność wśród Niemców, napisał w niemieckim Das Parlament, że Polacy byli współodpowiedzialni za wymordowanie Żydów. Pan Szczypiorski, okazało się, donosiciel. Ksiądz Czajkowski, 24 lata donosów jako tajny współpracownik dla UB, dla SB, 74 spotkania ze współsprawcą zbrodni na bohaterskim księdzu Popiełuszce, pułkownikiem Pietruszką, a przecież przez ileż lat wróg tradycyjnego Kościoła, wróg Radia Maryja i wróg polskiego patriotyzmu. Notabene muszę powiedzieć, że uciekł mi z panelu polsko-żydowskiego na ratuszu we Wrocławiu, kiedy go przycisnąłem, dowodząc różnych kłamstw, nieprawdziwości jego też. Jak on demaskował, jak on atakował rzekomy polski antysemityzm. Kolejna postać, Maleszka, agent, jeden z najgorszych, najinteligentniejszych też agentów, który pracował w opozycji, szpiegował dla SB nawet po zabójstwie swego kolegi i przyjaciela, studenta Pyjasa. Potem był przez wiele lat w redakcji Gazety Wyborczej. Ba, nawet po zdemaskowaniu pracuje, ale w archiwum. Ciekawe, czy tylko w archiwum, czy też pisze pod pseudonimem. Sam fakt, że takiego łotra zostawiono, tak mówię łotra, ponieważ czytałem, że ten człowiek udzielał wskazówek, kogo należy wprowadzić w narkotyki z jego przyjaciół z opozycji. Kogo rozpić, kogo doprowadzić, komu rozbić małżeństwo, żeby osłabić działania opozycyjne. Pan bardzo sprytnie knował, planował i ten człowiek jest dalej w redakcji, tylko już po zdemaskowaniu, już nie pisze pod własnym nazwiskiem, jest w archiwum, gdzieś argumentacji. Przypomnę, że Maleszka był jednym z najgorszych tropicieli rzekomego polskiego nacjonalizmu i antysemityzmu, a na dodatek, przypomnę jeszcze jedno, jakże gardłował przeciwko dekomunizacji lustracji. Teraz wiemy dlaczego. Garlicki Andrzej, inny wróg Kościoła, wróg polskiego patriotyzmu, kłamca oświęcimski w podręczniku, bo nie napisał, bo napisał ilu zginęło Żydów, to zrozumiałe, zginęło ich najwięcej w Auschwitz. Napisał, że zginęło 18 tysięcy Cyganów, ale pominął Polaków. W ogóle nie napisał w swoim podręczniku szkolnym, że Polacy ginęli, więzieni byli w Oświęcimiu, choć zginęło ich wielokrotnie więcej niż Cyganów. Pan Garlicki, główny fałszerz od Piłsudskiego, okazał się agentem SB od 54 roku, to wtedy jeszcze UB, kiedy sam zgłosił się ochotniczo ten. I tu się powtarzają pewne rzeczy. Wrogowie polskości, Kościoła i tajni współpracownicy. Jakiś taki dziwny, nieprzypadkowy chyba zbieg okoliczności. Ale teraz warto się... Ja mówiłem dzisiaj bardzo szeroko o tym, jak wprost walczyło z Kościołem i narodem. Mówię, w mojej 300-stronicowej książce o Białej Księdze będzie ta dokumentacja. Ale tu może przypomnę znów niektóre fakty. Gazeta Wyborcza. Seweryn Blumstein, jeden z głównych przedmarcowych komandosów z grupy Michnika, napisał w Gazecie Wyborczej z 8 marca 1991: przez setki lat Żyd nie był traktowany w Polsce jak bliźni i przez ogromną część społeczeństwa nie był też tak traktowany w czasie okupacji. Przez ogromną część społeczeństwa. Znów przypomnę, Jan Żaryn pisze, że aż 1 000 000 osób brało udział w ratowaniu Żydów. To aż 1 000 000, bo to było ogromnie wiele, gdy groziła im odpowiedzialność, że zabiją ich i członków ich rodzin. Łatwiej jest ryzykować własne życie, ale i życie swoich rodzin. To była mała część społeczeństwa. Przez setki lat Żyd nie był traktowany w Polsce jak bliźni. Tak pisać o Polsce, która była jedynym schronieniem dla Żydów przez setki lat, to niemiecki feldmarszałek, Pola Kożerca, Helmut von Moltke wysławiał Polaków, przyznawał, że przez setki lat to Polska była wzorem tolerancji dla Żydów. Ten nie wie? To rabin żydowski Serles pisał w XVI wieku, że jeśli by Bóg nie dał Żydom Polski jako schronienia, los Izraela byłby nie do zniesienia. A pan Blumstein tak kłamie oszczerczo teraz w Gazecie Wyborczej. Pan Błoński, który napisał 9 września 95. Dlatego my, choć nie tylko my, jesteśmy współodpowiedzialni za zagładę. Gazeta Wyborcza. A 3 maja 2003, właściwie numer Gazety Wyborczej 2-4 maja 2003, gdzie się krytykuje Konstytucję 3 maja, że bez niej to byśmy przetrwali, może bez niej uratowalibyśmy państwo, uniknęlibyśmy XIX-wiecznej martyrologii. Teraz dodam inny przykład. Gazeta Wyborcza, Jerzy Sosnowski, 22 stycznia 94, że młody człowiek zapytany o cenę programu telewizyjnego poświęconego grobom Katyński odparł sucho: ciekawe tyle, że trochę śmierdzi trupem. No i potem komentuje Sosnowski: nie tylko zdegenerowanej młodzieży, ale nam wszystkim trochę śmierdzi trupem u język zniosłych pojęć i symboli. A Rzeczpospolita, ileż tam było nonsensów, obrażania Polski. Taki Kłopotowski, który przedstawiał dokładnie w 2003 roku, 2 listopada, jak to musimy ociosać naszą tożsamość, bo pisał ojczystym bagnie, pisał, jak to Niemcy nas cywilizowali, co wielkie w Wielkopolsce pochodzi od Niemców. Malbork, twierdza okupacyjnej cywilizacji zachodniej wśród dziczy słowiańskiej. To pisał polski autor, a potem taka sugestia, bo to jest nie tylko walka z Kościołem, ale walka z religią. Traktuj Kościół jako propozycję do odrzucenia. Jeśli wydaje ci się słabo uzasadniona, szukaj lepszej w innych religiach albo filozofiach. Jeśli uznań za słuszne, zostań heretykiem albo ateistą. Tylko ty i tylko ty jesteś panem swojego umysłu. No a potem musisz sam siebie stworzyć obywatelem świata. Tak się sączy różne rzeczy. Mówiłem już o naszym dzienniku. Otóż w naszym dzienniku, w tym nie naszym dzienniku, o Der Dzienniku, tym niemieckim Der Dzienniku, który mówię Der dla odróżnienia. Otóż w tymże piśmie na przykład dano taki dodatek, płytę DVD Ucieczka z Sobiboru. Przypomnę, że film ten powstał w oparciu o jedną z najbardziej antypolskich, obrzydliwych książek Escape from Sobibor, pióra żydowskiego autora Raszkę, skalującego Polaków. Inna. Teraz mamy na przykład Politykę, która ma na swoim koncie ogromnie wiele antypolskich wykroczeń. Jeszcze w czasach Jaruzelszczyzny popisywano się tam takimi tekstami jak Andrzeja Mozołowskiego z 3 listopada 84, kiedy chwalił Targowiczan. ganił Stronnictwo Patriotów z okresu Sejmu Czteroletniego za fatalną politykę zagraniczną w przeciwieństwie do targowiczan, którzy pod tym względem byli znacznie lepsi, a szukając oparcia w Rosji, nie w Prusach, lepiej się ojczyźnie przysłużyli. Tak, pochwała Targowicy. To było godne Rakowskiego, Passenta, Teplica, autorów tego pisma. A jak określić, że to właśnie tam jest pan Garlicki, ten agent, donosiciel, najbardziej wpływową postacią, jeśli chodzi o historię. Profesor Andrzej Garlicki. Dziekan kilkakrotnie po 89 roku. Takie były skutki braku lustracji, którą dalej u nas próbuje się zablokować. I dalej przypomnę, że kierownikiem działu historycznego w tak wpływowym piśmie jak Polityka jest pan Marian Turski, już kilkadziesiąt lat, człowiek, który chwalił najgorszego Polakożercę przed Grossem w Stanach Zjednoczonych, Leona Urisa, i który wychwalał braci Bielskich, odpowiedzialnych za rzeź w Nalibokach całej wioski polskiej wymordowanej przez żydowskich partyzantów sowieckich. Do czego to dochodzi? Ale nawet w Gazecie Wyborczej, o dziwo, znalazł się kiedyś taki, nie wiem jak to się znalazło, może przez pomyłkę, bo tam cenzura Michnika jest bardzo mocna. Arcycenzor Michnik, jak go już ktoś kiedyś nazwał. Otóż tekst krytyka filmowego Jerzego Płażeskiego, który napisał nie mniej, nie więcej 28 listopada 1996, czy przypadkiem wieszanie psów na wszystkim, co polskie, nie staje się modą promującą do elity umysłowej kraju nad Wisłą. Te wszystkie rzeczy trzeba przypomnieć, pokazać rozmiary antypolonizmu krajowego. Teraz wspomnę, bo tylko zasygnalizowałem, rolę odegraną przez Gazetę Polską. Nie tylko w ostatnim okresie, ale już przez szereg lat odgrywano. To pismo powstało dzięki patriotycznym, antykomunistycznym udziałowcom, ile pamiętam, w 92, 93 roku. Sam publikowałem tam kiedyś tekst o chyba na temat zafałszowań sprawiedliwości. Była tam entuzjastyczna recenzja na temat mojej książki Myślę o Polsce i Polakach, więc miałem dobre wspomnienia z kiedyś, z początkowego okresu, kiedy to pismo walczyło z Michnikowszczyzną, z Gieremkiem, Kuroniem, pokazywało Mazowieckiego, było redagowane przez Piotra Wierzbickiego, ale nagle w pewnej chwili pan Wierzbicki i pani Isakiewicz, jego zastępczyni, postanowili wejść na salony Gazety Wyborczej, Warszawki, i nagle zmienili poglądy, podejście o 180 stopni. Zaczęli chwalić to, co piętnowali. Wywiad z Gieremkiem, którego kiedyś atakowano, nagle plan Balcerowicza zaczął być wychwalany, nagle dogadywanie się z Michnikiem, aż doszło później, że pan Wierzbicki teraz współpracuje z Gazetą Wyborczą, pisuje tam teksty, pani Isakiewicz też się zaczepiła w tak atakującym polskość Newsweeku, była też i w dodatku Wysokie Obcasy, ile pamiętam, Gazety Wyborczej. Także nastąpiła ta koniunkturalna zmiana, zdrada Gazety Polskiej, trzeba powiedzieć. Potem zdawało się, że coś się z tego leczą, że pan Sakiewicz, też zdaje się głównie na tle finansowym, zerwał z panem Wierzbickim, był jakiś bunt w redakcji różnego typu i wyglądało na to, że Gazeta Polska będzie znów Gazetą Polską. Ci, którzy wierzyli, się ogromnie rozczarowali. Tak jak Waldemar Łysiak, który tydzień temu, najlepszy ich autor, najlepszy publicysta, autor znakomitych książek, który zerwał z Gazetą Polską, bo miał dość między innymi tych oskarżeń o rzekomy antysemityzm, które rzucał pan Kwieciński, zresztą tam rzucał pan Kwieciński w stronę, zdaje się, Michalkiewicza, Urmankowskiego, przeróżnych tych. W gazecie zresztą tam coraz bardziej są podziały, ale Gazeta Polska postanowiła pójść z prądem, zaatakować, zasłużyć się dla Warszawki i Krakówka, dla tych kosmopolitycznych gremiów poprzez atak na Radio Maryja. Nikczemny atak, pełen fałszów, takie jakie wykonał pan Sakiewicz. I mówiłem już, i choćby numer z 18 lipca, 7 ataków na Radio Maryja, ogromnie kłamliwych. Przedtem list donos do Ojca Świętego, liczny list pana Sakiewicza. To, co, i zastanawiam się, gazeta nosząca nazwę Polska, atakująca główny bastion polskości. A ja się zapytam, dlaczego Gazeta Polska, jeśli ma być polską, dlaczego nie pisała o roszczeniach Singera i innych i podobnych mu złodziei wobec Polaków? Bo pan Singer okazał się złodziejem. Nasz dziennik moim piórem demaskował to. Demaskował gdzie indziej Michalkiewicz. Ostrzegaliśmy, czym to grozi dla Polski. Gazeta Polska nie zareagowała. Nie zareagowała Gazeta Polska na oszczerstwa antypolskie wymierzone w postać kardynała Sapiehy, tak zasłużonego dla ratowania Żydów i tak wielkiego polskiego patrioty. Gazeta Polska nie zareagowała na paszkwil MSZ-u, na głaśnie Grossa. To pytam, to co jest z polskością tej gazety? Ta gazeta atakuje za to tym mocniej właśnie Radio Maryja, bastion polskości, może udziałowcy Gazety Wyborczej, Gazety Polskiej i członkowie jej klubów zastanowią się, na co dają pieniądze i może podejmą podobną decyzję jak Waldemar Łysiak, który miał już dość tego zakłamania. A ja chciałem tu jeszcze powiedzieć, że może jeśli będzie mi potrzebna pomoc prawna, bo choć nie mam czasu, bo piszę za dużo teraz, mam obciążeń, za dużo siedzę w czterech książkach właściwie, a przede wszystkim obok tej, przypomnę dlatego, żeby nikt mi nie dawał dalszych ciężarów, że poza książką, którą chcą skończyć do końca sierpnia, ta biała księga media w walce przeciwko narodowi i kościołowi, przygotowuje platformę obłudników. Tu mówię, problem jest skrótów, bo mam na 600 stron materiału, a chciałbym wydać na 300 stron. No i wreszcie znalazłem osobę, która jest sponsorem dla dzieła mego życia, które od kilkunastu lat utkwiło na półce, mimo wspaniałej recenzji profesora Skowronka. To jest 1000-stronicowy wybór myśli politycznej polskiej od Konarskiego 1733 roku, od słynnego PR-a właśnie Stanisława Konarskiego, Podmoskiego i Piłsudskiego. Bo dalej, po 39 rok, 1000-stronicowa książka, która jest właściwie gotowa w 95%, a brakowało na nią pieniędzy, bo jakoś w III Rzeczpospolitej nie sprzyjano tego typu wydawnictwom. Książka, która jest swego rodzaju historią Polski o tamtym okresie, od 1733 roku do 1939, pokazuje różne drogi walki o to, aby Polska wybiła się na niepodległość. Powstańców i organiczników, romantyków i pozytywistów. Tu tyle postaci, ponad 100 postaci, barwne życiorysy i ten. Była zablokowana, no wreszcie wychodzi. Ale mówię, ile takie to były zmagania. Ale wracam, równocześnie muszę, w tejże Gazecie Polskiej spotkały mnie nikczemne nikczemne ataki, dlatego mówię, może będzie potrzebna im pomoc prawna, bo może się wreszcie zdecyduje, choć naprawdę żal mi czasu na procesowanie się, nie chciałem powiedzieć z kim, z jakimi, co sądzę o tych osobach typu pana Sakiewicza. Otóż chociażby za to, że obecnie w Radiu Maryja towarzysz Nowak wyznacza. Już chociażby za to kłamstwo. Nigdy nie byłem towarzyszem. Odmawiałem wstąpienia. Namawiano mnie szereg razy do PZPR-u i może dlatego nie awansowałem, bo chociaż pracowałem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i chociaż pierwszy doktorat w tym instytucie to był mój w 72. Pierwsza habilitacja moja, bo wiadomo było, że to przejdzie, że jest to udokumentowane, etc., ale nigdy nie kierowałem nawet dwoma osobami, bo po prostu, mimo że znałem siedem języków, że inne. Po prostu byłem blokowany, bo nie byłem członkiem PZPR-u. Ale jest tam inne kłamstwo. Jako propagandysta zaangażowany w niszczenie przez komunistów autorytetu dynała Józefa Milczetiego. Pan, tu może też powiem, ponieważ pan Sakiewicz nie ma zielonego pojęcia o historii tego kraju, na której zabiera głos. Niech przeczyta choćby, co pisze Nowak Jeziorański, z którym się w wielu sprawach nie zgadzam, ale właśnie o kardynała Milczetiego. O co chodziło? Że ja przeciwstawiałem postać w mojej książce o Węgrach, burzliwe lata, postać Milczetiego prymasowi tysiąclecia. Bo prymas tysiąclecia był dla mnie największym polskim mężem stanu po 1945 roku. I Nowak Jeziorański ma bardzo krytyczną opinię o Milczetim. O co chodziło? 3 listopada 1956 roku kardynał Milczeti, który był bardzo dzielnym człowiekiem, ale niestety nie był politykiem, zamiast poprzeć rząd Imre Nodzia, powstańczy rząd Imre Nodzia, wystąpił faktycznie przeciwko niemu. Wtedy, a pamiętajmy, że Imre Nodź został powieszony za rzekomą zdradę socjalizmu, czegoś takiego, za to, że wystąpił o neutralność Węgier, o wyjście Węgier z Układu Warszawskiego. Bo to, co zrobił Milczeti, było po prostu ogromnym nonsensem. Jakże inny był nasz prymas tysiąclecia, który był znakomitym politykiem, realistą i widział i doceniał wszystkie te osoby, które różnymi drogami próbowały walczyć o niepodległość. A Noć, Imre Noć, w listopadzie 56 roku jako premier prowadził Węgry do niepodległości, za co został stracony. Gdyby pan Sakiewicz poczytał co nieco z historii, to nie rzucałby tych oszczerstw i nie kłamałby, i muszę powiedzieć, że są to rzeczy ogromnie oburzające. Ale teraz przejdźmy, nie będę się zajmował panem Terlikowskim, już mówiliśmy o tym w pierwszej części, natomiast chciałbym przejść do polityki wewnętrznej, do... No cóż, proszę państwa, z jednej strony jesteśmy chyba wszyscy zadowoleni, w tej chwili jakoś trochę może... mamy pewną ulgę po tej niezwykle agresywnej kampanii, mówię, po tej największej bitwie o wolność słowa. Ale nie możemy być w pełni uspokojeni. Nie możemy być uspokojeni chociażby ze względu na takie fakty, że przecież do tej walki po stronie wrogów Radia Maryja weszły nie tylko media postkomunistyczne, nie tylko media komercyjne jak TVN24, które jak zwykle odegrało ogromnie nikczemną rolę w tej sprawie, ale także telewizja i radio publiczne. Oto jeszcze 25 lipca 2007, kilka dni temu, słyszę jak dziennikarka telewizji publicznej w rozmowie z senatorem Gowinem z PO twierdzi antysemickie wypowiedzi ojca Rydzyka. Jakim prawem dziennikarka telewizji publicznej opłacanej za nasze pieniądze wyraża tak jednostronny, tendencyjny pogląd? Albo dziennikarka: zdumiewająca jest ta decyzja zakonu redemptorystów. Czy w telewizji publicznej płacą im za taką tendencyjność? Dlaczego do telewizji publicznej, do radia publicznego ciągle prosi się postkomunistów, lewicowców, czy różnego rodzaju lewicowych liberałów do ocen, do dyskusji na temat Radia Maryja, na temat nurtu patriotycznego? Dlaczego nikt nie zwrócił się na przykład o kogoś z naszej strony? Czy to będzie, nie wiem, jak z redaktora Michalkiewicza, do mnie się ich nie zwracał. To nawet ta TVN24 zwracała się dwukrotnie, ale im to odmówiłem, bo z paszkwilanckim, do tego stopnia paszkwilancką stacją nie chcę rozmawiać. Natomiast napisałem list do może opublikuję przy okazji, do pana prezesa telewizji, pana Urbańskiego, który zaprosił mnie specjalnie na obiad 2 czerwca i wtedy przekonywał mnie przez 2,5 godziny, jak on stara się być zobiektywizowany, jak on wcale nie chce tak popierać lewicowego nurtu, on przeciwnie przez niektóre decyzje chce rozbijać tą lewicę. I co robią? puszczanie o wpół do drugiej w nocy filmu Pułkownika, pani filmu Czerniakowskiej, Humer i inni, tego typu walka z Radiem Maryja, to ma być ten obiektywizm. I tu jest to. Premier Jarosław Kaczyński miał znakomite wystąpienie w podsumowanie roku swojej kadencji. Aż że świetna konferencja prasowa, nie tylko to, co mówił najpierw monologizując, ale później świetne odpowiedzi też na pytania, między innymi jakiejś dziennikarki wyraźnie reprezentującej niemieckie interesy w swoim pytaniu już ten. Było to tak znakomite, że żałowałem, że premier nie ma takich konferencji raz w miesiącu. To obawiam się, że politycy prawicy w ogóle nie doceniają dostatecznie mediów, tak jak było za rządów Olszewskiego, który miał wspaniałe przemówienie w ostatnią noc, w momencie jego upadku. A czemu nie miał takich wystąpień miesiąc po miesiącu, choć raz? No ale Kaczyński miał świetne wystąpienie, ale była tam pewna luka, bo zapytano go o to, czy widzi jakieś słabe punkty. On powiedział, że teraz nie chce o tym mówić, a szkoda, trzeba było i wtedy powiedzieć. A ja powiem, co jest najsłabszym punktem rządu Kaczyńskiego, któremu kibicuję. Chciałbym, żeby ta koalicja przetrwała. Boję się tych zagrożeń obecnych. To jest teraz najbardziej denerwujący punkt. Ale ja powiem, co jest najsłabszym punktem. To, że dotąd telewizja jest w nie tych rękach, co trzeba. To, że dotąd nie zdołano zwalczyć lewicowej, lewackiej tendencyjności telewizji publicznej i radia publicznego, ich stronniczości. To, że nie postarano się, żeby tam dawano obiektywny obraz w tych mediach elektronicznych utrzymywanych za nasze pieniądze, za nasze abonamenty. To jest ogromna słabość, że tego nie zrobiono. I tu muszę powiedzieć, że skłaniam się do opinii, którą wyraził ktoś akurat z przeciwników obecnie rządzącej opcji, ale z wyraźną satysfakcją. A, PiS to szczeka, ale nie gryzie. Ja chciałbym, żeby gryzł. Ja chciałbym, żeby był dużo bardziej ostry w rozliczaniu dawnego układu. Ja się ciągle dziwię, że dotąd nie rozliczono Kwaśniewskiego, sprawy Osocza i innych. Tyle spraw, tyle zarzutów jest przeciwko Kwaśniewskiemu. Dlaczego jest tak wolno? Ja chciałbym usłyszeć, chociaż mówię, bardzo cenię ministra Ziobrę, ministra Kaczmarka, ale to nie wystarczy ich podejście. To musi być dużo więcej zdecydowania ze strony całego kierownictwa rządu. Dlaczego aresztowano Wąsacza, spektakularnie ministra Wąsacza, więc musiały być powody. Dlaczego tego nie doprowadzono do końca? Dlaczego pan Meller, taki człowiek jak minister Meller, był ministrem spraw zagranicznych? Dlaczego Borusewicz jest dotąd marszałkiem Senatu? Dlaczego nie dopuszczono Olejniczaka na wicemarszałka Sejmu, chociaż komuniści nie byli tak wielkoduszni wobec naszej opcji. Przypomnę, że zablokowano wybór Lecha Kaczyńskiego na wicemarszałka Sejmu, choć PiS miał dużo więcej mandatów niż Unia Pracy, sojusznik postkomunistów, z której wybrano wicemarszałka. A tu darowano wicemarszałka dla Olejniczaka. I nawet to, że pan Olejniczak skompromitował się powiedzeniem, że w SB, w Służbie Bezpieczeństwa, było wielu porządnych ludzi, zamiast wykorzystać tą sytuację dla odrzucenia tego obrońcy SB-ków, to pan Olejniczak jest dalej wicemarszałkiem Sejmu. Takich przykładów można cytować dużo więcej. Oto nawet profesor Jadwiga Staniszki, z którą się niekoniecznie w wielu sprawach nie zgadzam, ale akurat w tym kilka dni temu powiedziała w wywiadzie dla Rzeczpospolitej: premier rozmyje odpowiedzialność, bo jest radykalny w mówieniu, w działaniu mniej. Wyborcom brakuje jego jednoznaczności. Właśnie za mało jest radykalny w działaniu. Teraz czytam Rzeczpospolitej z 25 lipca, dyplomatyczna samotność Anny Fatygi. W drużynie szefowej resortu Anny Fotygi brakuje fachowców, dlatego kokietuje korporację Gieremka. I najgorsi ludzie obok tych sierot, jakże licznych po komunie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. A reakcja na ten paszkwil MSZ-owski, na próżno liczyliśmy, że pani minister zareaguje stanowczo. Nie wiem, są to rzeczy niepokojące. Wracam do podstawowej sprawy, która nas martwi najwięcej. Martwi, przeraża. Mam bardzo wiele innych tematów, ale nie będę tutaj podejmował. To jest sprawa koalicji. Czy można ryzykować do takiego stopnia los tych rządów? Jeśli się nie zrobiło dekomunizacji, jeśli się nie zrobiło lustracji dotąd, jeśli nie rozliczyło się przestępczego układu, pewne rzeczy się zaczęło, zlikwidowano WSI, owszem, pewne uderzenia nastąpiły, ale to wszystko za mało. Iść teraz na przedwczesne wybory, które mogą przynieść zwycięstwo SLD, Platformie Obywatelskiej, jej dogadanie się co do rządów z SLD, tak jak dogadali się w Warszawie przy pani Gronkiewicz-Waltz, czy to nie będzie powtórzeniem błędu z 93. rządu? Rozproszenie sił solidarnościowych i wygrywają postkomuniści? Oddać teraz władzę tym obrońcom zmurszałej, skorumpowanej III Rzeczpospolitej? Czy naprawdę trzeba, czy tu nie ma za wiele pokerowej gry, przeciągania struny? Czy nie powinno się z wszystkich stron, zarówno PiS-u, jak i LPR-u, jak i Samoobrony, dążyć do koalicji odpowiedzialności za Polskę? Ileż mamy do stracenia? Ja jestem bardzo zaniepokojony tym wszystkim. Czytam właśnie w dzisiejszym dodatku dla Europa do na 28 lipca do dziennika, Der Dziennika. Świetny jak zwykle tekst profesora Andrzeja Nowaka. Żałuję, że jest w tym dodatku do Der Dziennika. Bilans IV Rzeczpospolitej. Niedokończona rewolucja. Sukcesy i porażki projektu odnowy. I pisze, owszem, że jeśli chodzi o wartości, o historię, o dumę narodową, o politykę zagraniczną, zostało sporo zrobione, ale IV Rzeczpospolita miała ugodzić w interesy post-PRL-owskiej oligarchii, dodatkowo umocnione w systemowej korporacji, jaka utrwaliła się w III RP. Miała rozbijać korporacyjne, wywodzące się w dużym stopniu jeszcze z PRL układy, które zdominowały środowiska prawników czy samowłaszczających się ordynatorów. Miała sprzyjać rozbijaniu monopoli czy swoistych karteli. I cóż, wreszcie jednak, czy państwo umocniło się? Trudno odnieść takie wrażenie. Siła oporu wobec prób podważenia tak potężnych interesów grupowych, podporządkowania ich nadrzędnemu interesowi państwa, ta siła okazała się tak wielka, że aż zdolna do rozkwiania samego państwa, do wywołania faktycznego rokoszu. Skuteczne zbojkotowanie ustawy lustracyjnej pokazało tę siłę najbardziej. I to jest ogromny problem, proszę państwa, że pewne rzeczy nie nastąpiły, że nie wykorzystano ani, po pierwsze, nie zrobiono, nie rozliczono bardzo wielu rzeczy, nie rozbito tych układów, nie rozbito biurokracji. Czytam zapowiedź w fakcie pani Gilowskiej, wielce, 25 lipca. Wyrwę zęby biurokracji, przekształcę ZUS i KRUS, zlikwiduję 4000 zakładów budżetowych. Ile czasu jest pani Gilowska? Dlaczego nie wyrwała ani jednego zębu biurokracji dotąd? Proszę państwa, są to sprawy niepokojące. Zbyt wiele rzeczy jeszcze czeka na dokończenie. A przecież nie oczyszczono jeszcze wcale tego trądu w Pałacu Sprawiedliwości. Ileż jest fatalnych wyroków. Dobrze, że budzi się świadomość. Dobrze, że nawet przy takiej złej rzeczy, jak ta szkaradna decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który przeciw lustracji, która została oprotestowana teraz przez Rzecznika Praw Obywatelskich, zdemaskowała działanie tego Trybunału, myślę, że konstytucyjnego, w oczach bardzo wielu obywateli, ale niemniej na razie szkodnicy są górą. Tak, proszę Państwa. Takich rzeczy niedokończonych jest bardzo wiele. Nie oczyszczono Ministerstwa Spraw Zagranicznych i nawet jest recydywa gieremkowców. Nie zwyciężył nurt patriotyczny. Tych faktów mógłbym wyliczać bardzo wiele. Czy wolno ryzykować przedwczesne wybory w tej sytuacji? I kto będzie za to odpowiedzialny? Historia osądzi. Wszystkie osoby, zarówno po stronie PiS-u, jak i po stronie Samoobrony czy LPR-u, które będą działały na szkodę. Z jednej strony myślę, za wiele jest takich pośpiesznych decyzji, ostrych decyzji ze strony PiS-u, ale z drugiej strony, czy pan Lepper musi biegać ciągle do TVN24, do tego typu stacji i nagłaśniać swoje krytyki przeciwko PiS-owi? Po prostu... Więc weźcie panowie wszyscy na wstrzymanie. Pamiętajcie o interesie Polski. Jeśli nie wolno doprowadzić do przedwczesnych wyborów, to za łatwość tak mówi, wczesne wybory. Kto na tych wygra? A jeśli przegra sprawa Polski, sprawa polskiego patriotyzmu, to ktoś będzie za to odpowiedzialny. Zbyt wielka stawka jest w tej kwestii i proszę o to, abyśmy wszyscy myśleli, bardzo pragniemy a jeszcze też, jeszcze może jedna rzecz. Nie zrobiono tego bilansu otwarcia, o którym mówiłem, i mamy te skutki, jeśli chodzi o zdrowie, o inne roszczenia. Nie stworzono szerszego zaplecza dla władzy. A mógł powstać entuzjastyczny ruch ludzi, którzy chcieliby czwartej Rzeczpospolitej w skali krajowej, bo mówiłem tyle razy, że jedna partia, czy nawet kilka partii rządzących nie wystarczy. Nie stworzono zaplecza intelektualnego dla rządu, dla prezydenta. A przecież jest tylu wybitnych profesorów, zarówno tych, którzy są w środowisku radiomaryjnym, jak profesor Oliszkiewicz, Kawecki, Brodaj, mógłbym długo wyliczać, Kurowski, jak i profesorów takich jak Krasnodębski, Zybertowicz, no ten dopiero ostatnio z takim opóźnieniem został, dobrze, że został wreszcie doradcą premiera, ale to powinno być już rok temu. A profesor Krasnodębski, Zybertowicz, Kierzun, Andrzej Nowak, naczelny Arkanów. Dlaczego nie stworzono Rady Intelektualistów, silnej Rady Doradczej i nie liczono się z nimi o wiele więcej niż z niektórymi osobami, specjalistkami od wszystkiego, typu pani Jakubiuk, która znała się na wszystkim. Już słyszałam, politykę zagraniczną nawet zaczęła robić, wymyślać trójkąt Polska, Stany Zjednoczone, Izrael. Czy mógłby być bardziej egzotyczny trójkąt polityczny? No jeszcze można. A teraz będzie minister sportu. Mi coś to przypomina jakieś praktyki z bardzo dawnych lat. Ja chciałbym, żeby oprzeć się na intelektualistach, na doradcach, na fachowcach, na ludziach, którzy dali tylekroć dowody, że są życzliwi. Nie tylko życzliwi, są pasjonatami programu Czwartej Rzeczpospolitej. Właśnie znów podkreślam, choćby takie nazwiska jak profesor Krasnodębski, profesor Nowak, Andrzej Zybertowicz czy Kierzun. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone. Minął miesiąc. W studiu Radia Maria jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Podczas naszego spotkania połączyliśmy się także z panem profesorem doktorem habilitowanym Bogusławem Wolniewiczem. Szczęść Boże, panie profesorze, witamy na antenie Radia Maria.
Dobry wieczór, ojcu. Dobry wieczór wszystkim państwu.
Dobry wieczór, panie profesorze.
Słuchałem wypowiedzi pana profesora Jerzego Roberta Nowaka od 6:00 i chciałbym się wypowiedzieć w tej sprawie, od której pan profesor Nowak zaczął. Mianowicie powiedział tam tak. W lipcu rozegrała się w Polsce najważniejsza batalia w obronie wolności słowa. Ja tę ocenę pana profesora Nowaka w pełni podzielam. Te 2 tygodnie, od 8 lipca, który był datą jednocześnie tej, no, porywającej, powiedziałbym, pielgrzymki i spotkania rodziny Radia Maria pod Jasną Górą, a jednocześnie tego szpetnego donosu na waszą rozgłośnię, jaki się w tym dniu ukazał w tygodniku Wprost. W tych 2 tygodniach rozegrała się, jak powiedział pan profesor Nowak, najważniejsza od 17 lat batalia o wolność słowa w Polsce. Tak jest. Ja muszę powiedzieć, wśród tych ataków, którym byliście poddawani, już straciłem ich rachubę, tyle ich było. Mniej lub bardziej groźnych, niektóre bardzo groźne były. Ten, wydaje mi się, był najgroźniejszy. I ja byłem naprawdę zatrwożony. I ta batalia została wygrana. Wygrana. I tu chciałbym to powiedzieć, przepraszam, nie pretenduję do żadnego prawa do ocen, ale tak myślę, została wygrana dzięki rozumowi polskiego Kościoła katolickiego i polskiego episkopatu. Ponieważ tak był ten Kościół i księża biskupi, jakby to powiedzieć, odjudzani, czy popychani, czy podsuflowywani, co mają zrobić, jak mają tutaj do tego ataku się przeciwko Radiu Maryja przyłączyć, nawet były sugestie, jak to będą korzyści dla Kościoła z tego. Otóż Kościół nie posłuchał oczywiście i tych może i oczywiście, faktycznie nie posłuchał tych głosów, kierując się własnym, wieczno-odwiecznym rozumem i złożył wyjaśnienie sprawy tych zarzutów, które zostały wysunięte przeciwko waszej rozgłośni, a przeciwko ojcu dyrektorowi osobiście w szczególności, złożył w ręce zakonu. W ręce Congregationis Sanctissimi Redemptoris. Ufając najwyraźniej, że zakon podejdzie do sprawy z równą rozwagą. I zakon podszedł. A dowodem tego i wyrazem tego jest to, no, moim zdaniem imponujące wręcz oświadczenie ojca prowincjała, wydane w porozumieniu z ojcem generałem zakonu w sprawie owych ataków, gdzie zarzuty wysuwane przeciwko waszej rozgłośni i ojcu dyrektorowi oddala się jako nieuzasadnione, a w szczególności, tu chcę coś tylko zacytować, powiada się, że zarzuty te mają znamiona poważnej prowokacji, a ponadto Ojciec nie można zaakceptować donosicielstwa jako metody zwalczania kogokolwiek. A ojciec Tadeusz Rydzyk nie utożsamia się z przypisywanym mu antysemityzmem i jako współbracia, pisze ojciec prowincjał, którzy go znają, wiemy, że jest mu obca taka postawa. Tutaj pozwolę sobie tylko tak wstrącić nawiasem, że w pełni podzielam ten pogląd tu wyrażony, że ojcu dyrektorowi jest obca taka postawa. Słucham waszej rozgłośni już 5. rok i słyszałem wiele wypowiedzi ojca dyrektora, zawsze je chętnie słucham, bo są zawsze interesujące, chociaż bynajmniej nie we wszystkim się z nim zgadzam. To chcę zaznaczyć. Ale w ciągu tych blisko już 5 lat ani razu, podkreślam, ani jednego razu nie było, żeby w wystąpieniu ojca dyrektora pobrzmiały jakieś tony antysemickie, a ja ufam, że mogę tak o sobie powiedzieć. Na te tony jestem nie tylko wrażliwy, ale powiedziałbym wręcz alergicznie uczulony, bo to jest taka specjalna tonacja antysemicka, to się od razu słyszy. Jak ktoś tylko zacznie dziób otworzyć, to już się słyszy, kto on jest. Otóż tej tonacji nie słyszałem ani razu. To podkreślam i tylko dla zaznaczenia, że przyłączam się tu całkowicie do oceny ojca prowincjała. Powiedział ojciec Piotr w tej poprzedniej części audycji, że charakterystyczne też jest przemilczanie tego doniosłego oświadczenia prowincjała zakonu wydanego w porozumieniu z jego generałem, ojcem Józefem Tobinem. Tak na to oczekiwano, tak tego wyglądano. Co też będzie, już antycypowano, co tam będzie powiedziane, że być może nawet będą jakieś wykluczenia z zakonu, nie wiadomo co. A teraz nabrali wody w usta. I bo to oświadczenie przecięło ten sztuczny ryk mediów, jaki w związku z tymi donosami w tygodnika Wprost został podniesiony. Sztuczny, bo tam mówiono obraza państwa i narodu, podeptanie pamięci milionów zamordowanych Żydów. Takie określenia spotykałem w prasie. Nie cytuję tutaj, bo musiał gdzieś odszukać, ale na życzenie przedstawię do dowody. Otóż to była manipulacja. Znana taktyka. Podnosi się straszny ryk, bo ten ryk ma pokazać, że stało się coś strasznego. Ludzie tak mówią, skoro tak ryczą, bo to musiał być jakiś straszny powód. Ten nikt nie patrzy, co tam w tym Wprost jest napisane, bo kto to tam czytał, to w tym Wprost. Zresztą tak wydrukowane w niezbyt widoczny sposób, nawet co dokładnie, nawet według tego, co mówią Wprost, jest powiedziane. Nie. Słyszy się tylko ryk i się z tego ryku wnioskuje, że jak tak ryczą, było coś strasznego. To jest pierwsza rzecz, która została osiągnięta tym doniosłym oświadczeniem ojca prowincjała. Przecięty został ten sztuczny ryk. Ale zostało osiągnięte tym oświadczeniem jeszcze coś o wiele, wiele ważniejszego. Mianowicie, ja bym powiedział, że pod tym względem to oświadczenie jest jakoś wzorcowe, w tym sensie, że nie tylko jedną tę konkretną sprawę załatwia, ale pokazuje, jak generalnie takie sprawy należy zgodnie z rozumem i zgodnie z uczciwością rozstrzygać. Otóż to oświadczenie pociągnęło za sobą pojednawczy gest ze strony ojca dyrektora. Ten pojednawczy gest w drugim skroku pociągnął z kolei podobny gest ze strony pana prezydenta. I sprawa rzekomej czy faktycznej obrazy, to już przestaje odgrywać w tej chwili, to nie ma żadnego znaczenia. W ogóle nawet ja mam tu swoje zdanie w sprawie tej rzekomej obrazy, ale to zostawmy. Bo to zostało tym oświadczeniem zdjęte. Jak mówi się w zemście u Fredry, tam pamiętają państwo, Cześnik podchodzi na końcu do rejenta i mówi: mociu panie, z nami zgoda. Ten przyjmuje jego rękę, a wszyscy wołają: zgoda, zgoda. A Bóg wtedy rękę poda. Otóż taka sytuacja powstała dzięki temu oświadczeniu, po tym olbrzymim skłóceniu. Sytuacja zgody, w której wszyscy wygrali. Wszystkie strony, z wyjątkiem oczywiście mącicieli i intrygantów, którzy chcieli skłócić kogo tylko się da. Radio Maryja z Prawem i Sprawiedliwością, ojców redemptorystów z episkopatem, episkopat z generałem zakonu, generała zakonu z prowincjałem zakonu, kogo tylko mogli. I przegrali sromotnie, i to jest wielka zasługa w bezpośrednim tutaj tle ojca prowincjała, a w dalszym naszego kościoła. To jest to optymistyczne, ale nie łudźmy się, i pan profesor Nowak o tym zresztą mówił w drugiej części. Nie łudźmy się, proszę państwa, że finał tej nagonki, tak sromotnie przegranej przez wrogów Radia Maryja, to jest koniec ataków na Radio Maryja. Bo wasze radio to jest cierń w ciele kosmopolitycznego lewactwa. I ta sprawa, jak mówię, domniemanej obrazy, nie wchodząc w to, jaka, czy na ile domniemana, na ile nie domniemana, oświadczenie ojca prowincjała tę sprawę zdjęło z porządku dnia. Ale owa obraza to był przecież tylko pretekst i chwyt. W sprawie, w której chodziło o coś zupełnie innego. Chodziło o, i chodzi o przypisywany uporczywie waszej rozgłośni, a ojcu dyrektorowi w szczególności, ale bynajmniej nie tylko jemu samemu, tak zwany antysemityzm. Mówię tak zwany, bo atakowanie tym wyzwiskiem, bo to przecież nie jest żaden termin, żadne określenie, to jest wyzwisko, które nie przypisuje żadnych określonych cech swojemu przedmiotowi, tylko go znieważa. Bo atakowanie tym wyzwiskiem antysemity to jest ulubiony chwyt międzynarodowego lewactwa, tej czwartej międzynarodówki. To jest ich główna broń propagandowa. W istocie tutaj, w tym zarzucie tak zwanego antysemityzmu, chodzi o coś takiego. O największe tabu politycznej poprawności. Mianowicie o to, że jest absolutny zakaz jakiejkolwiek krytyki wobec jakichkolwiek poczynań strony żydowskiej. A ojciec dyrektor złamał ten zakaz. I w waszej rozgłośni, chociażby w ostatnim, w tym przeglądzie teraz, który przed właśnie szedł pana profesora Nowaka, ten zakaz bywa łamany. Ojciec dyrektor złamał ten zakaz, to tabu, wyrażając w tych tam taśmach swoje zaniepokojenie tym, że pan prezydent nadmiernie ulega lobby żydowskiemu. I to określenie, lobby żydowskie, postawiło na nogę międzynarodową policję polityczną, w którą coraz bardziej przekształca się Instytut Szymona Wiesenthala. Oj, co ja słyszę? Kiedyś to był instytut we Wiedniu, który był zajęty czymś zupełnie określonym, mianowicie ściganiem przestępców hitlerowskich. A teraz słyszę, że jest jakieś centrum Szymona Wiesenthala w Los Angeles, jest jakaś centrala Szymona Wiesenthala, Instytut Szymona Wiesenthala w Tel Awiwie. To znaczy, powstaje jakiś międzynarodowy nadzór nad prawomyślnością ludzi Zachodu, bo to na przykład do muzułmanów, o ile wiem, się nie odnosi ten nadzór, tylko do ludzi Zachodu. Przykład. W Rzeczypospolitej w czwartek, 3 dni temu, jakiś redaktor Cezary Gmyz, nie wiem, co to jest za osobistość w ogóle, tam przeprowadza wywiad z panem redaktorem Michalkiewiczem i formułuje tam zarzut, że wypowiedzi ojca Rydzyka pojawiły, to też powtarza się stale ten sam zarzut, że w wypowiedzi ojca Rydzyka pojawiały się też wątki antysemickie. No i tam Michalkiewicz mówi, że tam było tylko to określenie, no, zostało użyte do lobby żydowskie i na to Cezary Gmyz, a w rzeczywistości Rzeczpospolita, bo za to, co mówi tam ktoś, z kim się przeprowadza wywiad w Rzeczpospolitej, w tym wypadku pan Michalkiewicz czy ktokolwiek inny, odpowiada oczywiście nie redakcja, tylko ten, z kim ona rozmawia. Ale jeżeli to mówi ten, kto z ramienia redakcji przeprowadza wywiad, to wtedy już nie ten Gmyz za to odpowiada, tylko redaktor naczelny. I na to właśnie mówi redaktor Gmyz, oświadcza, cytuję, samo określenie lobby żydowskie trąci antysemityzmem. Otóż pytam, dlaczego to określenie tak trąci? I komu ono tak trąci? I zadawszy, proszę państwa, to pytanie, którego pan Stanisław Michalkiewicz nie zadał temu Gmyzowi, chociaż powinien był zadać, ale widocznie mu refleks nie dopisał. Z tym pytaniem dochodzimy do sedna całej sprawy i do rzeczywistego podtekstu tej nagonki, jaka była rozpętana rana przeciwko Radiu Maryja. A podtekstem jest następujący i tu chciałbym podkreślić. To, co powiem teraz, mówię wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność i swój własny rachunek. Żeby nikt nie miał pretensji do ojców, że coś takiego zostało tutaj powiedziane, bo to jest moja wypowiedź. Jeżeli ma ktoś pretensje, proszę, niech kieruje je do mnie, jak chce. Otóż, strona żydowska przyjmuje pewne założenie, które jest nie do przyjęcia. dla mnie nie do przyjęcia. Ja już mówię tu tylko za siebie. Ufam, że jest wielu rodaków moich, którzy, dla których też to jest nie do przyjęcia. Ale ja mówię tu tylko za siebie. Strona ta uważa mianowicie, że w następstwie tej straszliwej akcji eksterminacyjnej, jakiej europejscy Żydzi zostali poddani przez hitlerowskie Niemcy, wszyscy Żydzi uzyskali dwie rzeczy. Po pierwsze, wieczysty immunitet od wszelkiej krytyki ich poczynań. I kolektywnie, i indywidualnie. Każdy z osobna uzyskuje taki immunitet i wszyscy łącznie jako naród. Po drugie, uzyskali w wyniku tej straszliwej rzezi, jakiej zostali poddani, prawo do sekowania każdego jako antysemity, kto ich zdaniem ten immunitet narusza albo poddaje go chociażby w najmniejszą wątpliwość. Otóż tych dwóch założeń, tego wieczystego immunitetu i tego związanego z nim prawa do sprawowania cenzury na skalę międzynarodową, przyjąć nie sposób, moim zdaniem. Nie usprawiedliwia ich żadne cierpienie, którego ja byłbym ostatni z tych, co je negują. Jest faktem, że podczas II wojny światowej Niemcy urządzili Żydom taką rzeź, jakiej świat nie widział. Choć świat widział przedtem rzeź niejedną. Taka jest prawa historyczna i ja tę prawdę rozumiem. Ja myślę, że my wszyscy ją rozumiemy. Ale prawda historyczna nie może być tytułem do tak niebywałych, immunitetów i uprawnień. Powtarzam pytanie. Dlaczego określenie na przykład takie jak lobby żydowskie trąci według Rzeczypospolitej antysemityzmem, więc nie wolno go używać? Czy dlatego trąci im, że żadne takie lobby nie istnieje i ci, co o nim mówią, to są kłamcy? Czy też dlatego trąci antysemityzmem, że wprawdzie takie lobby istnieje, ale nie wolno o tym mówić? A ci, co mówią, łamią tym samym najświętsze tabu. Bo cóż to jest lobby? Zdefiniujmy to pojęcie. Niechętnie ci, co tak mówią o antysemityzmie, nigdy pojęcia antysemityzmu nie definiują. Zdefiniujmy to pojęcie lobby. Co to jest lobby? Jest to pewna wpływowa grupa osób, która forsuje zwykle zakulisowo jakiś wspólny interes. I są rozmaite takie lobby, naftowe, hutnicze, francuskie, włoskie, niemieckie, licho wie jeszcze jakie. Takie są. A żydowskich nie ma? Albo czy nie ma interesów żydowskich, które potrzebują forsowania? A wśród nich są i takie interesy, które są niezgodne z polskimi interesami? Komu się chce to wmawiać? I kto wmawianie takie pokornie przełyka? Ja? Nie. Tak więc, ponieważ użycie takiego określenia jak lobby żydowskie może budzić silne skojarzenia, użycie jego jest piętnowane jako przejaw antysemityzmu. Podlega cenzurze i traktowany jest ten, kto go używa, jako wróg. Otóż, i to już jest moja konkluzja, do której dochodzę. W stosunkach między naszymi narodami między Polakami i Żydami. Roszczenie strony żydowskiej do pozycji tak niesłychanie uprzywilejowanej, jak te dwa sprawnienia, o które wymieniałem, wskazują, musi być źródłem stałych zadrażnień. To i nie może być inaczej. I powstaje tu dla mnie pytanie, czy ta druga strona tego nie widzi? Że to musi rodzić ciągłe zadrażnienia przy najlepszej woli z naszej strony i przy chęci wyjścia jak najbardziej naprzeciw. Czy ta druga strona, czy tamta strona tego nie widzi? Czy też może właśnie tego chce? By stosunki te się nie poprawiały. Z kolegą, panem profesorem Zbigniewem Musiałem, wydaliśmy 3 lata temu książkę Ksenofobia i wspólnota, gdzie o tym pisaliśmy i przedstawiliśmy argumenty za tym, że jest prawdopodobnie tak, że to napięcie w stosunkach między naszymi narodami, nad którym można tylko boleć, jest częścią pewnej operacji politycznej, którą tam nas w tej książce nazwaliśmy podstawianiem Polski. A to podstawianie Polski polega na tym, że w świadomości europejskiej i amerykańskiej winę za zagładę Żydów przesuwa się coraz bardziej z Niemców na nas, Polaków. Na to mi się zgodzić nie możemy. A na to też, tak rozumiem, nie godzi się wasza rozgłośnia. I dlatego wy spokoju nie zaznacie. Nie łudźmy się w tej sprawie. Cieszmy się, że dzięki mądrości Świętego Kościoła Powszechnego ta batalia została wygrana, ale to na pewno nie jest koniec. Czy pan profesor Nowak by skłonny był się tu ze mną zgodzić w tym, co powiedziałem?
Tak, z tym, że panie profesorze, to jest oczywiście jeden bardzo poważny problem, który nas wszystkich zaniepokoił. Te tysiące, jak mówiono, listów z Los Angeles, z tego centrum Wiesenthala, to było rzeczą przerażającą. Przypomnę, że to centrum akurat w Los Angeles nie wsławiło się krokami na rzecz dialogu z Polakami. Wręcz przeciwnie, miało i taką kartę, jak stronę internetową, na której długi czas było podawane polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy zagłady.
To centrum w Los Angeles taką miało stronę?
To akurat w centrum w Los Angeles.
Tego nie wiedziałem nawet.
To akurat w centrum w Los Angeles. I po naszych protestach, znaczy najpierw zwrócił uwagę na to poseł PiS, europoseł Libicki, ile wiem, jego nie wysłuchano. Dopiero jak były dalsze protesty, ile wiem, dyplomatyczne, zmieniono napis, ale znów ważne, panie profesorze, drogie słuchaczki i słuchacze, nie na niemiecki obozy koncentracyjne, czy na niemieckie obozy zagłady, jak polskie to mogło być, na nazistowskie obozy.
To typowe.
Tak, to jest znów to, takie wyraźnie, oszczędzanie, dziwne oszczędzanie, no, silnych, bardzo silnych Niemiec, które tyle napłaciły. Z tym, że ja myślę, że oczywiście czynników jest wiele. Niestety w tej, zresztą pan profesor to sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że równocześnie Radio Maryja jest tak jak cierniem, jak to pan profesor użył, będę to cytować, w ciele kosmopolitycznego lewactwa, to jest równocześnie też cierniem w oczach postkomunistów, w oczach obrońców okradania Polski, w oczach tych wszystkich, dla których oszołomstwem było na przykład była krytyka złodziejskiej prywatyzacji, którą tak konsekwentnie robiono w Radiu Maryja. Ale ja chciałbym, panie profesorze, jeszcze jedną sprawę pana zapytać, wykorzystując, że jest pan tu teraz z nami obecny. Pan napisał kiedyś świetny tekst wyrażający zaniepokojenie gabinetową polityką rządzących nami z wyraźną sympatią dla dążeń do ich zmian, ale wskazując na ograniczenia w działaniu politycznym rządów PiS-u na skutek gabinetowej polityki, na skutek nieznalezienia szerszego jakiegoś zaplecza społecznego, nie szukania go w dostatecznym stopniu. Jak pan teraz widzi swoje uwagi z perspektywy dalszych miesięcy, które upłynęły?
Widzę niestety, że miałem, z przykrością to widzę, że miałem rację, bo to się dalej potwierdza. Przecież całe to zamieszanie, które w tej chwili się dzieje, jest na tej zasadzie oparte. Jakichś przesunięć personalnych na szachownicy zamiast odwołania się do narodu. Choć w tej Gazecie Polskiej dzisiejszej, na pierwszej stronie, tam pan minister Wasserman mówi, że jeżeli chodzi o pana Andrzeja Lepera, to premier ma jakieś tam kompromitujące go dowody, ale dodaje, ja tych dowodów nie widziałem, widział je pan premier. Otóż tak nie może być. Nie można się powoływać na dowody, których się nie widziało. I nie może być tak, że się tutaj kogoś odwołuje, tam się przesuwa, naród nie wie, o co chodzi, wszystko to wygląda jakoś na ciemne machinacje i rodzą się podejrzenia, że pan premier, takie podejrzenie we mnie się rodzi na przykład, daj Boże, że niesłusznie, że pan premier, widząc, że nie jest zdolny jego rząd przy tej polityce gabinetowej, którą on prowadzi, nie jest zdolny doprowadzić, a nawet przeprowadzić tych reform wielkich, które zapowiadał, no bo gdzie są te autostrady, gdzie są te miliony mieszkań, które miały być zbudowane? Gdzie jest to oczyszczenie służby zagranicznej? Widząc, że tego wszystkiego nie potrafi zrobić, jak pan profesor cytował zresztą, radykalnie mówi, a wcale radykalnie nie działa. Chce doprowadzić do wyborów i odejść z jakimś alibi, że myśmy... Znaczy przegrać te wybory i odejść z tym alibi, że myśmy chcieli już wszystko przeprowadzić, wszystko było na najlepszej drodze, służbę zdrowia chcieliśmy zreformować, tylko nam Leper z Giertychem nie dali. Takie się we mnie rodzi podejrzenie, a jego źródłem jest właśnie ta polityka gabinetowa. Zamiast rozmawiać z narodem i ten naród mobilizować, mówiąc mu prawdę, często bardzo gorzką, trzeba by mu tu powiedzieć, ale naród by to przyjął, gdyby czuł, że się mówi mu prawdę i otwarcie. To się wdaje w jakieś takie rozgrywki, że tam się zamienia siekierkę na kijek, no Wildsteina się zamieniało na Urbańskiego, no cóż to za zamiana, na miłość boską. Tak na to patrzę, panie profesorze, źle patrzę.
Panie profesorze, myślę, że to wywoła dalszą dyskusję. Chciałbym, żeby te sprawy bardzo mocno podjęto. Ja się z panem absolutnie zgadzam. Ja byłbym też, właśnie życząc temu rządowi sukcesu, życząc sukcesu idei IV Rzeczpospolitej, za rozmową z narodem, szczerą, głęboką, częstą, dlatego mówiłem, nie jedna konferencja na rok znakomita, co miesiąc, nawet co kilka tygodni, rozmawiać o najtrudniejszych sprawach. Wydaje się, że ogromnym słabym punktem tego rządu jest polityka informacyjna. Właśnie, chyba się pan zgodzi. I tu?
Panie profesorze, to pan słusznie mówił. Otóż, żeby rozmawiać z narodem, to trzeba mieć media jakiś, dostęp do mediów i przez te media mówić, nie tylko, że tam udzieli jednej konferencji pan premier, tylko, że ma się media, które tę politykę rządu narodowi tłumaczą, wyjaśniają, a nie stale ją zwalczają. Pan mówił o tym w dzisiejszym swoim wystąpieniu, przecież tak nie można rządzić.
Bo za tym ja naprawdę chciałbym twardego premiera i ciągle wierzę, że Jarosław Kaczyński takim może być, ale na przykład ja nie mogę zrozumieć, to jest mój rząd, chciałbym, żeby był mój rząd. Jeśli ja jeździłem na uczelnię do Częstochowy w ostatnich miesiącach co tydzień i co tydzień spóźniał się pociąg. Nie było żadnych przeszkód, pogody terenowych, nie, a pociąg się spóźniał konsekwentnie, niedobywalkę. Więc ja myślę, że to przy różnych, czy tej kolei nie można naprawić, czy tylu zaostrzyć jakoś dyscypliny, podnieść płace, jak było przed wojną. Jest tyle innych spraw, których po prostu chcielibyśmy widzieć dyskusję o najtrudniejszych nawet sprawach, od spraw wewnętrznych po te sprawy roszczeń i inne. Naród potrzebuje takiego dialogu. Cieszy mnie takie wystąpienie jak Kaczyńskiego w sprawach niemieckich ostatnio o tych roszczeniach do ziemi, ale takich rzeczy powinno być o wiele więcej i dyskusji.
Dziękujemy serdecznie, drodzy Państwo. Ta część naszego spotkania dobiega końca. Był z nami pan profesor Bogusław Wolniewicz.
Dobranoc, panie profesorze.
Pozdrawiamy, życzymy także dobrej i spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego. I był z nami także pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Drodzy Państwo, zaraz po północy będziemy przyjmowali już telefony od słuchaczy Radia Maryja, zapraszając Państwa do rozmawiania na antenie Radia Maryja.